Duże, małe i duże.
A dziś będziemy Państwa zabierać w świat Egiptu. Ale nie będą to wakacje all inclusive, gdzieś tam na leżaczku, gdzieś nad brzegiem basenu hotelowego. Nie, zabierzemy Państwa w podróż w świat starożytnego Egiptu. Posłuchamy fragmentu wykładu pod tytułem Tajemnice Tutenchamona w setną rocznicę odkrycia grobowca, połączone oczywiście z oprowadzaniem po wystawie Magia starożytnego Egiptu, jaką to wystawę obecnie możemy podziwiać w Muzeum Narodowym w Lublinie. A jak to wszystko się zaczęło? Tak, dokładnie 100 lat temu dokonano otwarcia grobowca Tutenchamona, dokładnie 26 listopada 100 lat temu. Ale klątwa Tutenchamona zaczęła funkcjonować o wiele, wiele wcześniej.
W 1922 roku zadziało się to wszystko. 18 listopada zmarł kanarek Howarda Cartera i to ma związek z klątwą Tutenchamona, jak wówczas wierzono.
Kim był i Howard Carter, ale także sam Tutenchamon, będziemy Państwu o tym wszystkim opowiadać. My się klątwy nie boimy, Jarosław Gołofit, który ten program zrealizuje, a także mówiąca te słowa sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy. Zanim wyruszymy w świat starożytnego Egiptu, na początek, niekoniecznie starożytny, ale jednak nasz region, nasz rejon, Atlas Lubelski, historyczny Atlas w dodatku i redaktor aktor Magda Grydniewska.
Lubelski Atlas Historyczny.
To jest stary budynek.
A ile ma lat, jak pan myśli?
Tu po tych cegłach to by chodziło, że ponad stówkę. I przez to miasto, czy dzielnica Tatary wzięła, obgrodziła to wszystko, wszystko obmurowane od tego, bo bezdomni bywali.
A nic się tutaj nie dzieje teraz?
Nic, w ogóle.
Jesteśmy w Strześniowie, też na terenie Lublina, ale wieś też o średniowiecznej tradycji, zmiankowana po raz pierwszy na przełomie XIV i XV wieku. I jeszcze w XV wieku Trześniów stał się własnością lubelskich dominikanów.
Jesteśmy przy obecnie bardzo niepozornie wyglądającym, wręcz zniszczonym budynku z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim. Jak słyszeliśmy przed chwilą, po cegle widać, że ma 100 lat albo i więcej.
A ma dużo więcej. Najprawdopodobniej ten budynek powstał w latach 50. XVII wieku, jako kaplica.
Czyli 1650?
Około tego, dlatego że nie mamy informacji źródłowych, a przynajmniej jeszcze do nich nie udało się dotrzeć, które by wzmiankowały, kiedy ten budynek zbudowano, ale w końcu lat 50. XVII wieku zachowały się z tego okresu zapiski klasztoru dominikanów, mówiące o tym, że tutaj do tej kaplicy ojciec Paweł Ruszel, przeor dominikanów w tym czasie, zamawiał obrazy.
I to już było budowane jako kaplica?
To zostało zbudowane najpewniej jako kaplica, natomiast w XIX wieku, już po kasacie klasztoru dominikanów, budynek został przekształcony po prostu na budynek mieszkalny folwarczny. I tak jeszcze do niedawna był postrzegany, jeszcze kiedy kilkanaście lat temu zakładaliśmy gminną ewidencję zabytków, właśnie w taki sposób go określaliśmy i dopiero kilka lat temu, po którymś kolejnym pomyśle ze strony zarządcy tego obiektu, żeby go z ewidencji wykreślić i rozebrać, na co nigdy nie pozwalałem i, jak się okazuje, bardzo słusznie, przyjrzeliśmy się temu obiektowi dokładniej i zwróciło naszą uwagę to, że jego architektura nie jest tak oczywista jak na budynek folwarczny.
No to podejdźmy może tak, żeby było widać, bo to znowu dobrze, zarośnięty teren, przez krzaki wygląda po prostu jak prawie ruina.
Budynek jest w tej chwili zamknięty, wyłączony z użytkowania już od ładnych kilkunastu lat. Natomiast proszę zwrócić uwagę na wykończenie elewacji szczytu tego budynku od strony rzeki. A gdybyśmy podeszli, zaraz może podejdziemy, to zobaczymy, że tutaj były jeszcze takie charakterystyczne nisze, później zamurowane, w których zapewne stały rzeźby świętych.
No i przedarliśmy się jakoś przez chaszcze. Pan konserwator przecierał szlaki po to, żeby podejść bliżej. I
frontowej, tak, gdzie wyraźnie widoczne jest wejście, zamurowane pierwotne wejście do kaplicy, tutaj na osi, właśnie pod tym owalnym zamurowanym oknem. Wyraźnie widoczne są skute pilastry, a tu niżej jest odkrywka, którą swego czasu wykonaliśmy, pokazująca takie właśnie charakterystyczne obramienie okna w formie schodkowej niszy. I takie dwa okienka tutaj były właśnie, flankowały wejście, albo nawet być może cztery. Budynek generalnie wymaga dodatkowych badań i przyjrzenia się jego strukturze. W każdym razie jest to jedyny taki obiekt na terenie Lublina, jedyna taka wolno stojąca kaplica poza samym miastem zachowana z dość dawnego przecież okresu, bo połowy XVII wieku.
Niebywałe, czyli cegły mają nie po 100 lat, a po ile? Po 300?
Po 350.
Budynek bardzo niepozorny, ale pięknie położony, z pięknym widokiem na dolinę. No niestety w tych dalszych planach pokazują nam się miejsca takie przemysłowej zabudowy ulicy Turystycznej, ale znowu mamy w takim zapomnianym miejscu, wydaje mi się, budynek z potencjałem, który też czeka może na to, że ktoś się tym zainteresuje, zwłaszcza tą ukrytą historią kaplicy. No, bardzo ciekawe miejsce.
A to jest też prywatna własność?
To jest własność miasta i miasto no, ma problem, można by powiedzieć, co z tym obiektem zrobić. Zatenka przez jakiś czas no, próbowało ten budynek rozebrać, na co nie pozwoliliśmy. I wraz z działką, która tu jest dość spora, bo to jest ponad hektar terenu, jeszcze w stronę południową, czeka, można by powiedzieć, na jakiś pomysł. Być może byłoby to dobre miejsce na jakieś funkcje publiczne dla dzielnicy, a być może po prostu można byłoby ten teren sprzedać w ręce prywatne, żeby ktoś ten budynek zaadaptował.
No to jeszcze jeden przepiękny, znaczy z przepiękną historią do odtworzenia.
I z ogromnym potencjałem.
Obiekt Trześniów na terenie Lublina. Dawna kaplica Dominikanów, ale to już trzeba bardzo wprawnego oka, żeby dostrzec to. Później budynek mieszkalny. Jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Dzisiaj próbujemy odkryć tajemnice także archeologiczne, bo mamy ku temu naprawdę wyjątkową możliwość. Wystarczy wybrać się do naszego Muzeum Narodowego w Lublinie i tam wejść w świat magii starożytnego Egiptu. A że to świat magiczny, tajemniczy, ciągle jeszcze i nadal fascynujący, to niechże świadczy o tym ta główna maska pośmiertna, która jest symbolem również i wystawy, czyli maska nałożona na Tutenchamona tuż po jego śmierci. To właśnie od niego zaczynamy.
Tajemnice Tutanchamona w setną rocznicę odkrycia grobowca. I faktycznie dzisiaj będziemy opowiadać o tym, jak w ogóle doszło do tego, że Tutanchamon, który był faraonem przez bardzo krótki czas, bo zaledwie 10 lat, stał się tak znanym, najbardziej chyba znanym faraonem. Kojarzą go i najmłodsi, i starsi. Myślę, że każdy przynajmniej słyszał jego imię. Dowiemy się, kto był sprawcą tego całego zamieszania. Więc zaczynając od tego, kim był Tutanchamon, władca, niewiele o nim można tak naprawdę pewnych rzeczy powiedzieć. Z pewnością był faraonem 18 dynastii i najprawdopodobniej był synem Echnatona, takiego faraona, który zrewolucjonizował w ogóle wierzenia starożytnych Egipcjan. Mianowicie wprowadził monoteizm, kult jednego boga i przez to kolejni faraonowie starali się wymazać zarówno jego imię, jak i imię jego syna Tutanchamona właśnie z historii. Natomiast tutaj też zapisałam to pierwsze imię Tutanchamona, które brzmiało Tutanchaton, dlatego że to imię właśnie wywodzi się od boga Atona, którego wyznawcą był Echnaton. Może te nazwy brzmią troszeczkę egzotycznie, ale jeśli przyjrzymy się też na zapis w hieroglifach imienia Tutanchamona, tutaj na górze mamy właśnie taki kartusz z jego imieniem, to jest tam właśnie napisane, tak literalnie odczytując, że Tutanchamon był żyjącym obrazem Amona, władcy górnoegipskiego Heliopolis. Także tutaj właśnie ta końcówka Amon bądź Aton bierze się po prostu z tego, jakiego boga akurat tutaj wyznawano. Natomiast rządził on bardzo krótko, zaledwie 10 lat i mówi się, że był najmłodszym faraonem, który zasiadł na tronie, bo w wieku prawdopodobnie 9 lat I jak się Państwo domyślają, wszyscy znamy matematykę, zmarł w wieku najprawdopodobniej lat 19. I tutaj co do przyczyn jego śmierci mamy bardzo różne hipotezy. Tutaj wypisane są przykładowe, takie jak choroba kości lewej stopy, poważna rana kolana, którą na przykład mógł spowodować jakiś atak hipopotama, wypadek rydwanu, ale mógł także zostać zamordowany albo zmarł na atak malarii, dlatego że również taką bakterię znaleziono później w jego ciele.
Te wszystkie badania, zwłaszcza te ostatnich lat badania nowoczesne, naukowe, pozwalają nam jeszcze głębiej i to dosłownie zajrzeć w krąg kultury starożytnego Egiptu. Małgorzata Siedlaczek z działu Edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie dziś między innymi będzie nam opowiadać te wszystkie historie. Także będziemy poznawać kwestię dotyczącą klątwy. Klątwy Tutenchamona. A skoro jesteśmy już w tym świecie starożytnego Egiptu, czy Państwo pamiętają, jak nazywał się ten najważniejszy z bogów, uważany przez Egipcjan za najważniejszego i z bogów, ale zarazem i władcę ludzi. Przedstawiany był często z dyskiem słonecznym i to niech będzie podpowiedzią, z głową sokoła bądź też jastrzębia. Jak nazywał się ten najważniejszy z egipskich bogów? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A skoro już mówimy o Tutenchamonie, to tak naprawdę nie możemy zapominać o bardzo ważnej postaci, właśnie tej, która przed 100 laty przyczyniła się do tego, że dziś między innymi możemy w ogóle o Tutenchamonie mówić.
O Howardzie Carterze, który ten grobowiec Tutenchamona odnalazł. Howard Carter tak naprawdę nie był archeologiem, przynajmniej z wykształcenia. On był brytyjskim rysownikiem i malarzem. Uczył się pod okiem swojego ojca, który także tworzył piękne brytyjskie, angielskie pejzaże i doszedł w tych rysunkach i w malarstwie do perfekcji. I właśnie podczas pewnej wizyty u arystokratycznej rodziny brytyjskiej spotkał takiego egiptologa, badacza, który akurat prowadził prace wykopaliskowe w Kairze. Nazywał się on Percy Newberry. I ten Percy Newberry zaprosił po prostu Howarda Cartera do tego, żeby pojechał wraz z nim do Egiptu i tam rysował, po prostu dokumentował wszelkie dekoracje naścienne, wszystkie malowidła, reliefy, żeby po prostu mieć kopię tego, co właśnie we wnętrzach grobowców się znajdowało. A dlaczego zatrudniono rysownika? Dlatego, że wówczas fotografia jeszcze raczkowała. I w bardzo ciemnych pomieszczeniach, jakimi były grobowce, naprawdę trudno by było takie dobre zdjęcia dokumentacyjne zrobić. Więc dlatego Howard Carter, nie mając jeszcze zielonego pojęcia, co go czeka, w jakich warunkach będzie pracował, pojechał właśnie do Kairu jako dosłownie 17-letni chłopak. I tam początkowo pracował z Percym Newberrym, później z Williamem Petrim i tam odnajdował razem z nimi świątynię, chociażby Hatshepsut, kopiując właśnie inskrypcje, malowidła i płaskorzeźby. Do tego stopnia stał się cenionym rysownikiem, ale później także znawcą kultury starożytnego Egiptu, że od 1899 roku zatrudniono go jako generalnego inspektora egipskich służb starożytności. I dzięki temu, że nadzorował wykopaliska wielu znanych milionerów, egiptologów, poznał właśnie to środowisko, poznał także na wskroś kulturę starożytnego Egiptu, wiedział dokładnie, jak historia tego starożytnego Egiptu się kształtowała. Te kolejne znaleziska podsuwały mu tutaj myśl, że jest jeden faraon, którego grobowca jeszcze nie znaleziono. Grobowiec Tutenchamona znajduje się w tej najbardziej znanej Dolinie Królów, gdzie właśnie byli chowani władcy, nie w piramidach, tylko w grobowcach skalnych. One były bardzo ukryte, zasypywano wejścia do tych grobowców, więc bardzo ciężko współcześnie żyjącym w wieku XIX było je odnaleźć. Howard Carter, który był taki żywiołowy z natury i poszukiwał różnych przygód, postanowił właśnie, że odszuka ten grobowiec Tutanchamona. A zdarzyła się tutaj też pewna okazja, ponieważ poznał brytyjskiego arystokratę, lorda George'a Carnarvona, który też lubił przygody. Miał też dużo pieniędzy, więc mógł sobie pozwolić na to, żeby finansować takie bardzo naprawdę kosztowne badania w Egipcie. To była jego pasja, ale przyjechał też do Egiptu, ponieważ zalecił mu to lekarz. Miał wypadek samochodowy, lekarz postanowił wysłać go do Egiptu na taką kurację. No i tam po prostu, żeby nie nudzić się, znalazł sobie takie właśnie zajęcie, że poszukiwał różnych sensacyjnych odkryć. I zatrudnił tutaj właśnie Howarda Cartera. Panowie musieli wykupić taką koncesję na prowadzenie tych wykopalisk archeologicznych. I mogli to zrobić dlatego, że na początku XX wieku już większość archeologów, egiptologów zawiesiła swoje koncesje. Stwierdzili, że już nic więcej w Dolinie Królów nie da się odnaleźć. Ale Howard Carter, który śledził te wszystkie wcześniejsze wykopaliska, dokładnie wiedział, gdzie ci archeolodzy prowadzili swoje badania. Wiedział też, że znaleziono kilka dosłownie przedmiotów, które świadczyły o tym, że istniał, żył kiedyś taki faraon jak Tutanchamon, ale nie odnaleziono ani jego grobowca, ani na rynku wtórnym nie wypłynęły żadne kosztowności z jego imieniem. Na przykład różne właśnie elementy takie jak biżuteria, jakieś naczynia, tam gdzie właśnie często zapisywano imię tego faraona. Stąd wiedział, że gdzieś ten grobowiec musi być i tak naprawdę był już o dwie łopaty od niego kilka lat wcześniej. Natomiast dopiero po 6 latach współpracy z lordem Carnarvonem udało mu się w końcu natrafić na to właściwe miejsce. W 1917 roku zaczęto prowadzić razem z lordem Carnarvonem te badania, poszukiwania grobowca Tutanchamona, ale dopiero w tym 6 sezonie, kiedy już Carnarvon chciał się poddać, to Howard Carter przekonał go, że nawet on sam może sfinansować te badania, ale jednak, że on jest przekonany, że tego Tutanchamona znajdą. Więc w 1922 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, 4 listopada znaleziono pierwsze stopnie prowadzące do grobowca. I te stopnie odkrył pomocnik Howarda Cartera, nastoletni nosiwoda, który po prostu zaczął grzebać kijkiem gdzieś właśnie w piasku. No i wtedy Howard Carter odzyskał nadzieję. Po tych kilku latach bezowocnych poszukiwań w końcu miał nadzieję, że dopnie swego i odnajdzie grobowiec Tutanchamona. Udało się już następnego dnia odkopać stopnie, aż 16 tych stopni było prowadzących w głąb do grobowca, ale że Howard Carter był tylko jakby pracownikiem wynajętym przez lorda Carnarvona, to zmitygował się i wysłał depeszę do swojego zleceniodawcy, żeby przyjechał, bo właśnie udało mu się natrafić na ten trop grobowca. Więc musiał poczekać, aż lord Carnarvon dotrze do Egiptu, ale w tym czasie też mógł przygotować wszelki sprzęt, który był potrzebny do odgruzowywania tego grobowca. I dlaczego tak długo też Carter nie mógł znaleźć tego miejsca pochowania Tutanchamona? Dlatego, że znajdowało się to wejście pod ruinami dawnego osiedla budowniczych, ale budowniczych grobowca Ramzesa VI. Ten grobowiec już był odkryty, odkopany, mogli zwiedzać go turyści i prace, które by prowadził w tym miejscu Carter, zablokowałyby po prostu możliwość dostania się do tego grobowca Ramzesa VI. Stąd nie chciał tego robić i zostawił to sobie na sam koniec.
Niesamowicie skomplikowane sytuacje archeologiczne, ale także poprzez chociażby te wszystkie opowieści pani Małgorzaty Siedlaczek z działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie możemy troszeczkę bardziej, bliżej, dosłownie poznać te wszystkie historie. Historie i starożytnych Egipcjan, ale przede wszystkim również tych, którzy odkrywali i do dzisiaj odkrywają nam wiedzę właśnie o tamtejszej kulturze. Poprzez sztukę, poprzez także kwestie zapukania do tego grobowca, którego wszyscy tak naprawdę się troszeczkę obawiali, kiedy wokół tego grobowca narosły niesamowite legendy dotyczące samej klątwy Tutenchamona. O tym jeszcze będziemy mówić, a ja Państwa pytam, jak nazywał się w wierzeniach starożytnych Egipcjan ten najważniejszy bóg? To bardzo krótkie imię, będące zarazem i imieniem, i nazwiskiem, po prostu króciutkie dwie sylaby, 801, 50, 10, 22, ale znaczenie dla Egiptu ogromne. W poznawaniu naszej historii jesteśmy coraz bliżej zejścia do grobowca, do odkrycia tak naprawdę grobowca faraona Tutenchamona.
Natomiast 23 listopada udało się dostać do wrót, na których była pieczęć, z tym tronowym imieniem Tutenchamona, czyli Nebcheperure. Te wrota nosiły niestety ślady włamania. Prawdopodobnie już ktoś wcześniej do tego grobowca się dostał, ale wydarzyło się to jeszcze w starożytności. Także Howard miał jeszcze nadzieję, że jednak zastanie za tymi wrotami piękne przedmioty i przede wszystkim sarkofag kryjący mumię Tutenchamona. Samo otwarcie tego grobowca nastąpiło 26 listopada i wówczas, kiedy udało się przewiercić otwór przez zamurowane wrota, Howard Carter włożył tam świece i oniemiał po prostu. I zniecierpliwiony Lord Carnarvon zapytał go, czy coś tam widzi, czy coś tam jest. On odpowiedział tylko, że widzi cudowne rzeczy. I tutaj jest takie już zdanie z jego późniejszych dzienników pisanych wieczorem, że w świetle silnej lampy lśniły złote łoża, złote krzesło tronowe, połyskiwały matowo dwa czarne posągi, stały naprzeciw siebie jak żołnierze na warcie ze złotymi fartuchami w złotych sandałach ze świętym wężem połyskującym na czole. Były faktycznie dwa takie posągi naturalnej wielkości. Potem okazało się, że były tak wysokie, jak wysoki był również Tutanchamon.
I tak jak Państwo słyszeli, Nebcheperure to imię tronowe, które było między innymi w owym grobowcu faraona Tutenchamona, i ta końcóweczka Re bądź Ra to w wierzeniach starożytnych Egipcjan właśnie Bóg Słońca, Stwórca Światła i Pan Ładu we Wszechświecie, czczony w starożytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem słonecznym i z głową sokoła bądź też jastrzębia. Bóg Słońca, tak uczyliśmy się na lekcjach historii, tak też to pozostało do dziś. To dobrze odwiedzić Muzeum Narodowe w Lublinie i przypomnieć sobie odrobinę tej wiedzy ze starożytnego Egiptu i troszkę inną podróż tak naprawdę zaproponować sobie i swojej własnej rodzinie, bo podróż w głąb historii, tajemnic i ciągle jeszcze takiego dreszczyku emocji, jaki towarzyszył tym pierwszym odkrywcom, którzy schodzili do grobowca, którzy, tak jak Państwo słyszeli, w tym świetle połyskującej lampki widzieli tyle niesamowitości, jeśli chodzi o skarby, jeśli chodzi o złoto. A ta ofiarność ludu egipskiego wobec faraona rzeczywiście wzbudza podziw po dziś dzień. Zanim udało się badaczom, archeologom dojść tak naprawdę pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami grobowca faraona Tutenchamona, to na ten sarkofag i na jego otwarcie trzeba było trochę poczekać.
Najważniejsze są te trzy łoża ozdobione figurami zwierząt, krowy, lwa i hipopotama, piękny złocony tron, złoty rydwan, mnóstwo bogato zdobionych puzderek. Tutaj pod spodem są takie dziwne, jajowate, wapienne pojemniki na żywność, ale było też mnóstwo kół od różnych wozów, były też laski, bumerangi, więc naprawdę panował tam dość duży nieład. Moment odkrywania tego wejścia do komory grobowej, czyli tego miejsca najważniejszego w każdym grobowcu, To wejście było możliwe dopiero w lutym 23 roku, dlatego że tyle trwało liczenie, opisywanie, fotografowanie, rysowanie tych wszystkich przedmiotów z przedsionka. Te dwa posągi wielkości Tutenchamona i za tym dopiero zamurowane wrota, gdzie widzimy już taką kaplicę, która właściwie bardzo szczelnie została tam wsadzona. Zaraz też Państwu powiem, w jaki sposób. Tutaj mamy badaczy już przy otwieraniu kolejnej kaplicy, a to dlatego, że właśnie w tej komorze grobowej były tak naprawdę cztery kaplice, włożona jedna w drugą, jak matrioszki. Dlatego były to kaplice, ponieważ one już od starożytności symbolizowały taki dom wieczności, więc faraon był właśnie chroniony taką konstrukcją, mógł tam bezpiecznie spoczywać na wieki. Pierwsza kaplica była naprawdę prawie tak olbrzymia jak samo pomieszczenie. Na jej ścianach wszędzie były właśnie złocenia, natomiast pola w środku były pokryte niebieskim fajansem. Amulety to są filary dżet i węzły tit, które symbolizowały stabilność, ochronę i właśnie wieczność. Następnie były trzy kolejne kaplice i w jaki sposób one zostały tam wniesione? Otóż każdą ścianę na pewno w czasie budowy tych kaplic wnoszono osobno i dopiero montowano je właśnie na miejscu, czyli już w tej komorze grobowej, bo były po prostu one olbrzymie i ważyły po kilkaset kilogramów. Więc tak samo musieli zrobić badacze, rozbierali je po kawałeczku, aż w końcu ich oczom ukazał się sarkofag.
Pełen oczywiście skarbów i tajemnic do odkrycia, takich, które są odkrywane także po dziś dzień, bo kiedy próbowano tak zwój za zwojem tych bandaży z mumii chociażby zdejmować, to tak naprawdę każdy ten zwój odkrywał kolejne tajemnice, nad którymi trzeba było się pochylać, kolejne skarby zawijane również tak, żeby służyły w tych zaświatach faraonowi. O tym wszystkim powiemy tuż po godzinie 13, 801 50 10 22, ale jeszcze na tą chwilkę chciałabym Państwa zapytać z kolejnych symboli starożytnego Egiptu, skarabeusz. Z czym się Państwu kojarzy? To też taki symbol, który również znamy i pamiętamy chociażby z lekcji historii, ale też funkcjonuje po prostu w kulturze. W kulturze filmowej, w kulturze muzycznej również. Jeżeli komuś z Państwa uda się znaleźć te powiązania, to czekam i zapraszam. 81 743 7383. Skarabeusz czym był tak naprawdę, a nawet kim, tak też można zapytać, dla starożytnych Egipcjan i jakie symbole także po dziś dzień z tej kultury egipskiej możemy przenieść, jeśli chodzi o kwestie i przyrodnicze, i kulturowe związane ze skarabeuszem.
Podróże małe i duże.
Podczas różnego rodzaju psychologicznych testów, kiedy pada hasło podróż, bardzo wiele osób wyobraża sobie przesypujący się pomiędzy dłońmi piasek, bądź też piasek pod stopami. I rzeczywiście całkiem sporo tego piasku jest na zamku w Lublinie podczas zwiedzania tej wystawy Magia Starożytnego Egiptu. I kiedy zapytałam pana Macieja Drewniaka, jak to jest tak naprawdę, czy ten piasek został przywieziony z samego Egiptu, czy być może z nad Wisły, to pan kustosz się uśmiechnął i odpowiedział, że należy sobie samemu odpowiedzieć na tak postawione pytanie i tak jak państwo chcą podróżować po tej wystawie, tak też można sobie to zorganizować, czyli albo po piachu egipskim, albo tym nadwiślańskim. Ale Nil jest i to prawie prawdziwy, bo tak naprawdę wrażeniowo również cała ta wystawa oddziaływuje na zwiedzających.
Znajdujemy się w tak zwanym Nilu, który jest tak naprawdę właśnie tą częścią bardziej wrażeniową. Ona ma uzmysłowić, jakie znaczenie Nil miał w tych czasach starożytnych, jak i też i dzisiaj. Herodot mówił właśnie, że Egipt był darem Nilu, ponieważ Nil, wylewając właśnie te wody, nawoził tą życiodajną tą glebę, ten muł na okoliczne tereny. Nawoził też nie tylko przy tym korycie, ale też tą Dolinę Nilu, którą często nawet nazywano krainą zatopionych, ponieważ było często ta woda przez długi okres stała. Po jednej części Państwo mogą zobaczyć, jak wykorzystywano ten pola obok Nilu, czyli hodowano bydło, tam uprawiano zboże, łowiono oczywiście ryby oraz ptactwo, a po drugiej stronie widzimy te piramidy. Dlaczego też to jest tak tutaj pokazane? Ponieważ Egipcjanie wierzyli, że kraina zmarłych jest na zachodzie. Tak też te wszystkie, bo też nawet nie dopowiedziałam przy tej mapie, wszystkie te główne nekropolie, tak jak Dolina Królów, tak jak te piramidy, one są umieszczone po zachodniej stronie Nilu. Uważano, że na tym zachodzie jest ta kraina zmarłych, dlatego te praktycznie wszystkie nekropolie są umieszczone na zachodzie, po zachodniej stronie Nilu. I tak tutaj widzimy te majaczące w oddali, te piramidy, te śnieżno-białe, tutaj poruszający się statek na Nilu i wyglądające na przyjazne stworzenie ten hipopotam oraz krokodyl, ale hipopotam jest jednym z najgroźniejszych zwierząt, zwłaszcza w Nilu jest, to mówią, bardzo, bardzo szybki. Na lądzie jest dosyć powolny, ale w wodzie jest bardzo szybki. Jeżeli dobrze pamiętam, jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych zwierząt za śmierć tutaj ludzi na Nilu. Także no, wygląda bardzo pociesznie, ale nie chciałbym go spotkać pływając. Także zapraszam dalej.
I tak oto z Nilu przechodzimy za panem kuratorem wystawy Magia Starożytnego Egiptu, panem Maciejem Drewniakiem z sekcji archeologicznej Muzeum Narodowego w Lublinie do kolejnego punktu. No bo jak na prawdziwą podróż przystało, skoro już rzeczywiście te nogi w tym piachu i ten piach pomiędzy palcami, no to jednak w czasie podróży trzeba coś zjeść i pić. I takie pytanie również zostało skierowane do pana kuratora. Co jedzono i co pito w starożytnym Egipcie? Czy my to już teraz współcześnie wiemy?
Co zaś tak naprawdę jedzono, rozpito najczęściej? Najczęściej mówi się o chlebie, który bardzo często wypiekano w takich formach, ale jak tutaj widzicie Państwo, ta doniczka. One były najczęściej umieszczane jedna na drugiej przy źródle ciepła typu ognisko albo piec i w ten sposób wypalano te bochenki chleba lub też w takich piecach, jak może Państwo byli w piekarni gruzińskiej, są takie właśnie takie piece, takie bardziej kopułkowe i te placki są wypalane, coś takiego też wypalano, te chleby. Około chyba 70 gatunków, jak stwierdzono, chleba było, także dosyć dużo rodzajów. Co zaś pito? Tutaj ten garnek na piwo właśnie skrywa najczęściej używany napój w Egipcie, który piły też także dzieci, ponieważ on był miał bardzo niską zawartość alkoholu, poniżej 1%. Bardziej przypominał taką zawiesinę, jakąś gęstą zupę niż dzisiaj nam się kojarzy piwo, ale był bardzo energetyczny, zwłaszcza w takim klimacie, który jednak powodował duży wysiłek. Musiało się coś zrównoważyć i dlatego pito takie wysokoenergetyczne napoje jak piwo. Przykład, jak długo może być zachowany właśnie to niepozorny ten koszyk. On ma 3,5 tysiąca lat. Wygląda naprawdę tak, jakby można było pójść sobie na targi i kupić. Oczywiście to też jest wynikiem prac konserwatorów, nie oszukujmy się, ale jednak z czegoś musieli to wyczyścić. Także to jest naprawdę piękny przykład sztuki, która przetrwała te tysiące lat.
Sztuka użytkowa, codzienna, a ten koszyk, o którym opowiada pan Maciej, to tak naprawdę, drodzy Państwo, taki, tak jak współcześnie teraz, trzcinowo-wiklinowa wyplatanka, całkiem spora i rzeczywiście ani jednej dziurki nie posiada, więc nawet teraz współcześnie można by było coś w niej przechowywać, gdyby to nie był oczywiście tak ważki zabytek. Jedzenie jedzeniem, picie piciem, ale generalnie najważniejsze to życie Egipcjanina, to życie duchowe. I tak też podczas wystawy Magia Starożytnego Egiptu te rzeczy są najbardziej podkreślane.
Tu widzimy, tak jak było przy Tutanchamonie, jak kapłan właśnie robi ten rytuał otwarcia ust, czyli dotyka ust, nosa, właśnie oczu i uszu, żeby jakby otworzyć te zmysły zmarłego. Tutaj kapłan z tą maską Anubisa trzyma właśnie ten sarkofag, bo tak dokonywano tego obrzędu. Zostaje właśnie sarkofag złożony do grobu. I tam też zmarły może przejść sąd Ozyrysa. sąd Ozyrysa tak naprawdę był najważniejszym procesem dla zmarłego, tak uważano, gdzie sądzono duszę zmarłego. Jak Egipcjanie uważali, siedlisko duszy i rozumu było to serce. Serce, które ważono właśnie w takim glinianym pojemniku na szali. Na jednej szali było umieszczone serce, na drugiej pióro bogini Mat, bogini porządku. Jeżeli było wszystko w porządku, jeżeli szala była w równowadze, zmarły mógł przejść ku obliczu właśnie Ozyrysa i dalej do krainy właśnie tych zaświatów, do raju. Jeżeli było źle, tutaj właśnie ta hybryda w postaci mieszanki właśnie hipopotama, krokodyla i lwa zjadała serce, czyli jakby unicestwiała zmarłego. Przed jeszcze ważeniem tego serca był taki, tutaj właśnie jest zabytek pokazany, to jest ten krzyż Ankh. Tak jak widzimy, bardzo wielu bogów trzyma go w dłoniach. On symbolizował życie, noszony za życie, miał to długie, zapewnić długie życie po śmierci, miał też zapewnić też te życie w zaświatach. To był jeden z najważniejszych symboli. Tutaj, jak usłyszycie lektora.
O strasznolicy, który wychodzisz z Rosetau, nie zabiłem człowieka.
Zmarły przed ważeniem tego serca zwraca się do 42 bóstw, które zapewne symbolizowały podział właśnie Egiptu na takie 42 okręgi, czyli te nomy, i każde miało swojego jakby bóstwo. Zwraca się do nich i z taką spowiedzią natywną, jak tutaj większość z nas lub też część z nas, spowiadając się, mówi, jakie grzechy popełniłem, czyli coś tam zrobiłem źle. Zmarł Egipcjanin podczas właśnie tej spowiedzi natywnej, on mówił, czego nie zrobił źle, czyli nie zabiłem, nie kradłem, nie mówiłem źle, na przykład o jakiejś osobie i tak dalej. Musiał jakby zapewnić, że do 42 bóstw czego źle nie zrobił. Miało go też chronić właśnie te wszystkie amulety umieszczane na mumii. Też taki był skarabeusz sercowy właśnie z zaklęciem, który też miał mu zapewnić. On nawet zwracał się właśnie do tego serca, żeby nie świadczyło przeciwko niemu, żeby świadczyło dobrze, żeby mu pomagało. Te wszystkie amulety tak naprawdę, ta księga umarłych, te zaklęcia miały zapewnić, że zmarły będzie bezpieczny i przejdzie do raju. Także dlatego też ta wiara chrześcijan, którą no oczywiście podtrzymywali kapłani z wiadomych względów, ona była taka, że dzięki właśnie tym amuletom, dzięki tym zaklęciom zmarły bezpiecznie przejdzie ten etap i znajdzie się w raju.
Ale zanim ten raj, tak jak Państwo słyszą, ta spowiedź. Spowiedź negująca wszystko to, co złe, co mnie nie dotyczy i nie dotyczyło tak naprawdę za życia. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Bardzo dziękuję także za korespondencję. podróże@radio.lublin.pl. Tak, drodzy Państwo, skoro już po raz kolejny padło to hasło jak skarabeusz, także ten pomocny skarabeusz w przejściu z tego świata żywych do świata zmarłych, no to jeszcze sobie wytłumaczmy, czym tak naprawdę jest ten skarabeusz i co oznaczają te rozbudowane symbole właśnie, jeśli chodzi o skarabeusza w Egipcie, zwłaszcza w tym starożytnym Egipcie. A w grobowcu Tutenchamona, faraona Tutenchamona, znaleziono aż 3 trumny, aż 3 sarkofagi, i tak naprawdę trzeba było się domyślać i stopniowo dochodzić do tej trumny i do tego sarkofagu, w którym znajduje się właśnie mumia faraona Tutenchamona. To też fascynujące odkrycie archeologiczne.
Ostatnia trumna, która skrywała już ciało faraona, była wykonana ze szczerego złota i ważyła aż 110 kg. No i właśnie pod nią skrywała się mumia. Te badania mumii prowadzono przez 7 dni w październiku i listopadzie 1925 roku. Opisane są bardzo szczegółowo w dziennikach Cartera, więc wiemy warstwa po warstwie, co się znajdowało pod tymi 17 warstwami lnianych bandaży. One już były bardzo mocno zbutwiałe i zwęglone, dlatego że zabalsamowane ciało faraona musiało po prostu dokonać samozapłonu, tak jak podejrzewają właśnie badacze, co spowodowało podpalenie się prawdopodobnie tych bandaży i zwęglenie zarówno bandaży, jak i skóry. Pod tymi bandażami znaleziono aż 140 cennych przedmiotów, głównie biżuterii i różnych elementów, takich jak broń i insygnia władzy. I tak warstwa po warstwie teraz byśmy sobie powiedzieli, co ciekawego tam było, a były tam naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj pomiędzy drugą, trzecią warstwą znaleziono 6 kołnierzy z bardzo cienkiej, złotej blachy, które były zawieszone na szyi. One miały kształt sępa, węża i sokoła, jako tych tradycyjnych symboli ochrony w zaświatach. Był też oczywiście skarabeusz na piersi, który zawsze miał wskazywać duszy drogę do serca, które miało stać się mieszkaniem na wieki. Dalej mamy jeszcze ciekawy przedmiot. Jest to sztylet wykonany prawdopodobnie z meteorytu oraz taki szeroki naszyjnik Usech. On był złożony tutaj przy mumiach, przy nogach mumii. Dalej bardzo ciekawa rzecz, że faraon miał tutaj na stopach złote naparstki, na każdy palec osobno, bardzo szczegółowe wykonane, dlatego że były nawet skórki na paznokciu pięknie oddane. Miał też złote sandały, po to, żeby właśnie jego stopy mogły kroczyć gdzieś w pozaziemskim świecie. Tutaj był taki pektorał z głową sokoła, kolejny sztylet, tyle że złoty, no i liczne amulety w bardzo różnych formach. Dalej były kolejne pierścienie, sygnety, bransolety, zazwyczaj też właśnie z hieroglifami, które wskazywały na to, że są to właśnie przedmioty Tutenchamona.
Przedmioty to po prostu niewyobrażalne skarby. Sztylet z meteorytu wykonany. Do tego oczywiście złoto i inne kosztowności, ale proszę sobie wyobrazić, że także w grobowcu faraona Tutenchamona znajdowały się meble.
Tutaj wśród 80 aż mebli, które znaleźli archeolodzy, były 3 trony dla dorosłych i 1 dla dziecka. Ten tron został prawdopodobnie jeszcze wykonany w czasach, kiedy Tutenchamon został dopiero ogłoszony władcą, dlatego że ma tutaj na górze, w tym miejscu, wizerunek boga Atona w postaci takiego dysku słonecznego, który obdarza życiem królewską parę, a małżonka namaszcza jeszcze królowi ramiona. Były także wspaniałe łoża, mamy też piękne rydwany, ale było także mnóstwo broni, łuków, strzał, tarcz, co mogło wskazywać na to, że król uczył się polować, uczył się walczyć, ale najprawdopodobniej w żadnej wielkiej bitwie nigdy sam udziału nie wziął. Było też bardzo dużo ubrań, elementów właśnie takich garderoby, 93 pary butów i sandałów. Mamy też 130 trójkątnych przepasek biodrowych, dziecięcy lniany strój, rękawiczki, skórę lamparta, która była też takim rytualnym strojem. A tutaj po prawej stronie to jest obudowa lustra z drewna pokrytego złotem w kształcie symbolu Ankh, czyli krzyża egipskiego.
I tak oto z działu edukacji pani Małgorzata Siedlaczek, Muzeum Narodowe w Lublinie, mogłaby jeszcze wymieniać i wymieniać te wszystkie skarby znajdujące się w grobowcu faraona Tutenchamona, ale uwagę zwracają tak zwane uszepti. Uszepti, czyli w starożytnym Egipcie figurka w kształcie mumii z dwiema motykami w rękach i na przykład workiem na plecach, ale też miały zupełnie inne atrybuty, po prostu służący, którzy mają pomagać już w zaświatach.
I na koniec jeszcze takim bardzo ważnym tym wyposażeniem grobu były figurki uszepti, czyli figurki służących. Ci najbogatsi faraonowie mogli sobie pozwolić, żeby mieć ich przynajmniej tyle, ile dni w roku, czyli 365. Tutenchamon miał ich ponad 400. To dlatego, że były figurki mniejsze, takie liczące 10 cm i większe liczące 60 cm. Te większe po prostu miały pilnować porządku. Uszepti to właśnie były takie figurki, które w zaświatach miały ożyć po wypowiedzeniu zaklęcia. Są w hieroglifach różne formuły, które zmarły miał wypowiedzieć, żeby ta figurka ożyła i wykonywała za niego różne ciężkie prace, jak na przykład praca w polu. Więc byli tacy, którzy się obijali i ich trzeba było poganiać, dlatego też te większe figurki miały właśnie takie zadanie.
A generalnie samo słowo uszepti ma znaczyć opiekowanie się, ale też odpowiadanie za tę drugą osobę, w tym przypadku oczywiście zmarłą osobę. No i jeśli faraon, no to wiadomo, że tych figurek miał całe mnóstwo, żeby naprawdę nie musiał się męczyć nie tylko tutaj na tym ziemskim padole, ale i w zaświatach. Pierwsza śmierć i kolejna i znów następna. Kara za zakłócanie spoczynku władcy, wielkiego władcy faraona Tutenchamona. To klątwa Tutenchamona. Ile w niej prawdy, a ile tak naprawdę miejskiej legendy?
Zaczęło się od tego kanarka. Kanarka Howarda Cartera, który został zjedzony przez kobrę, która wdarła się, znaczy wśliznęła się do domu Cartera i zjadła tego kanarka, co służący zauważył. Kobra była też takim, jak tutaj było widać też na wielu obiektach, symbolem faraona i służący to uznał jako zły omen. Oczywiście wszczął larum, żeby zaprzestać badań grobowca, no co jak Państwo się domyślają, nie nastąpiło. Także Howard Carter dalej zaczął prowadzić badania. W sumie troszeczkę to ucichło, ale kiedy kilka miesięcy później właśnie Lord Carnarvon umarł, stało się to mianowicie w ten sposób, że zaciął się pewnego dnia przy goleniu, tam gdzie wcześniej ukąsił go komar i prawdopodobnie tutaj wydało się zakażenie krwi i wycieńczony gorączką właśnie Lord Carnarvon umiera w Kairze. Przy właśnie tym wydarzeniu przypisywane są jeszcze takie różne paranormalne zjawiska, takie jak, że w tym samym czasie podobno w Kairze na około 20 minut zgasły światła całe. Elektryka wysiadła, a jednocześnie jego ukochany pies Suczka o imieniu, aż muszę spojrzeć, foksterierka o imieniu Suzy, oddalona troszeczkę, bo już w Anglii ponad te 3,5 tysiąca kilometrów, w tym samym czasie zawyła i umiera. Także no tutaj oczywiście gazety rozpisywały się o tych incydentach, powiązując oczywiście te fakty i coraz głośniej zaczęto mówić o tej klątwie Tutenchamona. O klątwie Tutenchamona, która jeszcze przed śmiercią była wskazywana przez jedną z pisarek w piśmie z Nowego Jorku, to była Marie Corelli, ostrzegała na łamach właśnie tej gazety, że przed tą klątwą Tutenchamona, tutaj zacytuję, twierdziła, że właśnie archeolodzy sprofanowali ten grób i że była na tym wejściu inskrypcja, cytując, niech śmierć na rączych skrzydłach dosięgnie tego, co naruszy wieczny spokój faraona. Nie tylko ta osoba twierdziła o tej klątwie Tutenchamona, z takich bardziej znanych był też Sir Arthur Conan Doyle, też twierdząc, że właśnie zakłócono spokój faraona, że te śmierci, które później też nastąpiły, ponieważ po Lordzie Carnarvonie miesiąc później umiera kolejny członek ekipy, George J. Gold, który zapada na tajemniczą gorączkę i umiera. Później z kolei radiolog, też który prześwietlał mumię faraona, też umiera w 1924 roku. Cztery lata później konserwator, który przez dwa sezony pełnił tę funkcję, także umiera z powodu otrucia arszenikiem. I coraz więcej osób tak naprawdę było przekonanych na całym świecie, że jak nawet myślano w gazetach, że do 1930 roku prawdopodobnie wszyscy umarli, którzy tam badali ten grobowiec. Taka była takie zjawisko o tej klątwie Tutenchamona, co oczywiście nie do końca było prawdą. Wiele czynników też nakręcało ten proces, tak jak tutaj w 1932 roku wyszedł film. Pierwszy taki film, horror Mumia, z Borisem Karloffem, tutaj jak widać w roli głównej. Było bardzo dużo remake'ów. Jeden z nich można było obejrzeć u nas w muzeum nawet. Puściliśmy. Ona też nakręcała tą spiralę właśnie tej klątwy Tutenchamona. A jak tak było naprawdę? W 1934 roku amerykański archeolog, dyrektor Metropolitan Museum of Art ustalił, że tak naprawdę żyło 20 spośród 26 osób, które uczestniczyły w otwarciu grobowca faraona. I żyło także 20 z 22 osób, które otwierały jego sarkofag. A cały zespół w 27 roku, który odwijał bandaże i dmum i przeprowadził sekcję Tutenchamona, w 34 żył w całości, także 5 lat później. Także, a nie oszukujmy się, sam Howard Carter tutaj widoczny, którego chyba powinna pierwsza dopaść ta klątwa Tutenchamona, umarł w 39 roku na nowotwór, także mumia go nie dopadła, dopadło go coś innego. Ale też te zjawiska, wydaje się, że odległe w tym czasie, w tych latach 30., troszeczkę takiej budzący śmieszność, też przy kolejnych badaniach mumii Tutenchamona, już przy tym tomografie w latach 2000, kiedy wyciągnięto mumię Tutenchamona, rozpętała się burza nad Saharą, to też oczywiście gazety podjęły znowu ten temat, ten wątek, że coś dzieje się dziwnego. Nawet taka dosyć prozaiczna rzecz jak zacięcie się tomografu, który miał badać mumię, to oczywiście też przypisywano, że coś tutaj jest nie tak. Z faktów tak naprawdę odnośnie tej klątwy, opowieść o tej wyrytej inskrypcji, która tutaj w amerykańskiej gazecie się ukazała, okazało się nieprawdą. Nic takiego nie było wyryte nad wejściem do grobowca. Wyłączenie prądu, no to jak wiadomo, to do dzisiaj się zdarza, a w latach tutaj 20. w Egipcie no, zdarzało się bardzo często, także mogło być to zbiegiem okoliczności.
I tak, jak podkreśla pan Maciej Drewniak z sekcji archeologicznej Muzeum Narodowego w Lublinie, tak naprawdę, drodzy państwo, także i ta śmierć psa gdzieś daleko w Anglii, ale w tym samym czasie, też została uznana za śmierć rzekomą jednak. Natomiast niestety, ale Tutenchamon nie ustrzegł się klątwy głupoty ludzi współczesnych. A to chociażby poprzez nieuważność z obchodzeniem się z zabytkiem, bo została uszkodzona ta główna, ta symboliczna i tak piękna naprawdę maska pośmiertna faraona.
Tutaj właśnie podczas wymiany światła pracownicy tak niefortunnie złapali za maskę, że oderwali brodę. I tutaj na dolnym tym zdjęciu, na samym dole widzimy, jak też umiejętnie przyczepili ją żywicą epoksydową, także widać to łączenie tam na brodzie między brodą a właśnie twarzą. No, po nagłośnieniu tej sprawy wytoczono im proces, także szczerze mówiąc nie wiem, jak się zakończył, ale oni też tego nie nagłaśniają pewnie, żeby nie była ta sprawa nagłaśniona.
A my za to głośno będziemy mówić, jak wyglądał, ale też w jaki sposób zmarł, co było przyczyną śmierci faraona Tutenchamona. No i to, jak wygląda także w takiej rekonstrukcji naukowców już nam współczesnych.
Badania genetyczne kilkunastu mumii odkrytych właśnie w różnych grobowcach wykazały, że Tutenchamon był synem króla, który właśnie był złożony w grobowcu o brzmiącym KV, czyli od King Valley, czyli Doliny Królów, tam numerze 55, z kolei do którego badacze do końca nie są pewni, czy to jest grobowiec Echnatona, czy właśnie tego Semenchare. Większość badaczy przychyla się do tego, że to jest Echnaton, ale nie do końca jest to tak naprawdę udowodnione. Mimo tej pomocy nauki, która jest naprawdę nam bardzo pożyteczna i użyteczna, to do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, chociaż większość badaczy przypisuje, że ojcem Tutenchamona był Echnaton oraz właśnie tutaj nie znając imienia siostry tego króla, którą też mumię znaleziono w innym grobowcu. Nowe zdjęcia właśnie te tomograficzne mumii położyły też kres spekulacjom, że rodzina cierpiała na choroby różne dziedziczne, takie jak choroba Marfana. Te wszystkie wydłużone twarze i takie zniewieściałe sylwetki przedstawione w sztuce podczas rezydowania tych faraonów Tel el Amarna, czyli w tej stolicy nowej Echnatona. Najprawdopodobniej miało to odbicie w wizerunku tego króla boga Atona, który tak reprezentował właśnie dwa takie wątki, oba aspekty, męski i żeński, dlatego też przedstawiano te postacie. Poza mumią króla tutaj widzimy jedną dwuczęściową trumnę dziecięcą z grobowca Tutenchamona. Razem w grobowcu Tutenchamona były właśnie złożone dwie trumny, w których odnaleziono córki Tutenchamona i przypuszczalnie królowej Ansenamon, czyli jego żony. Były to płody w wieku 5 i 7 miesięcy, także prawdopodobnie to starsze dziecko się urodziło, ale też zmarło. Również tutaj była pochowana w takiej jakby w trumnie, pochowana to duże słowo, ale umieszczona pukiel włosów babki Teje, czyli babki właśnie Tutenchamona, jako takiego rodzaju pamięć po niej. Tomografia komputerowa szczątków Tutenchamona właśnie przeprowadzona w latach 2000 pozwoliła wykazać, bo były różne przypuszczenia odnośnie śmierci Tutenchamona, że nie zmarł on od uderzenia właśnie w potylicę, gdy był ten otwór, ponieważ ten otwór był wykonany, jak udowodniły badania, już po śmierci, prawdopodobnie podczas balsamowania. jak wiadomo, zmarł w wieku około 19 lat i prawdopodobnie wkrótce po złamaniu lewej nogi. Cierpiał ogólnie właśnie Tutenchamon na chorobę, która należała do grupy martwic kości. Miał taką szpotawą stopę, rozszczep podniebienia i znaleziono również wirusa, który powodował taką śmiertelną postać malarii. Najprawdopodobniej, z dużym prawdopodobieństwem, bo to też nie jest pewnik, ale teraz w dniu dzisiejszym uważa się, że właśnie malaria, którą na skutek osłabienia tego systemu immunologicznego spowodowanego tą martwicą kości i dodatkowo złamaniem nogi, przyczyniła się do śmierci właśnie młodego władcy. Dodatkowo tutaj kazirodztwo, czyli zarówno jego rodziców, jak i on, który ożenił się z siostrą przyrodnią, no na pewno potęgowało te wszystkie wady genetyczne i też było pewnie przyczyną też śmierci tych jego młodych córek, nieurodzenia się. Jak mógł wyglądać Tutenchamon, faraon Tutenchamon? Ta lewa stopa, jak widzimy, była właśnie taka szpotawa, co zmuszało go do poruszania się za pomocą laski. Tych lasek znaleziono bardzo dużo, jeżeli dobrze pamiętam, około 130 sztuk. Początkowo nawet Carter chyba uważał, że on kolekcjonował te laski, ale okazało się, że jednak nawet one były używane, także widać było na niektórych po prostu pracę, także prawdopodobnie on poruszał się za pomocą laski, także te wszystkie rydwany, jak i te sporty, które mógł uprawiać, wydaje się, że takie było wysoce wyidealizowane i raczej poruszał się z utrudnieniem. I właśnie to złamanie nogi, które później nastąpiło, plus ta malaria, mogło spowodować jego śmierć. Dodatkowo ten kształt taki bardziej kobiecy, taki miednicy, to było właśnie też jego właśnie spowodowane tymi wadami genetycznymi, tymi, że no jednak te związki kazirodcze, które były obecne w jego rodziny, doprowadziły do tylu wad genetycznych, które niestety spowodowały, że w wieku 19 lat zmarł. Może powiedzieć, jedynie co mu się udało, to udało mu się, że Howard Carter odkrył prawie nietknięty grób i rozsławił jego imię i dzięki temu no, żyje w naszej pamięci do dzisiaj.
Zastanawia rzeczywiście to słówko prawie nietknięty grób i prawie niesplądrowany. Więc spróbujmy się nad tym zatrzymać.
Mówimy tutaj o tym, że prawdopodobnie ten grobowiec Tutenchamona był w ogóle jedynym takim niesplądrowanym współcześnie grobowcem. Ci rabusie z okresu starożytnego wdarli się tylko właśnie do przedsionka, do aneksu i tylko otworzyli pierwsze wrota kaplicy, potem zostali już zatrzymani na gorącym uczynku. Ale nie jest to do końca takie pewne, czy Howard Carter też gdzieś tam nie przywłaszczył sobie niektórych rzeczy. Tak twierdził też jego jeden z pomocników, który już po śmierci Cartera powiedział właśnie, że zaraz po odkryciu tego wejścia do grobowca Howard wszedł tam tylko w towarzystwie Lorda Karla Vona i jeszcze takich najbliższych zupełnie współpracowników. Potem założył plombę, czyli tą pieczęć z innego grobowca. No i nie wiadomo, czy inne skarby Tutenchamona gdzieś jeszcze nie krążą po świecie. Co jakiś czas zdarza się, że właśnie niektóre przedmioty z kartuszami, z podpisem Tutenchamona wypływają gdzieś w kolekcjach prywatnych, więc być może tak się stało, bo wszystkie przedmioty, które były znajdowane w grobowcu, momentalnie musiały być opisywane, dokumentowane, nadawane im były numery. Nawet raz egipscy strażnicy przyłapali Cartera na gorącym uczynku, mianowicie w pudełku wyniósł on, najprawdopodobniej on, właśnie mały posążek z wizerunkiem Tutenchamona. Później zwalił co prawda całą winę na swojego egipskiego pomagiera, ale jak było naprawdę, to właśnie tego nie wiemy.
I jeszcze tak naprawdę bardzo wielu rzeczy nie wiemy. I tak stąpając po tym białym egipskim piachu, w cieniu piramid spoglądamy ku gwiazdom, zaczynając tę wyjątkową wędrówkę i podróż po świecie starożytności. Magia starożytnego Egiptu polecamy.